Koledzy w kapłaństwie, wierny ludu, który mnie słuchasz, wy, którzy jesteście obecni tu w Medjugorju przy odbiornikach radiowych, ponownie pytamy, czym jest Medjugorje. Z mojego punktu widzenia powiedziałbym, że Medjugorje jest źródłem żywej wody, źródłem zdrowej wody, źródłem łaski, gdzie człowiek odnajduje Boga i gdzie człowiek odnajduje człowieka. Ja osobiście chętnie powracam do tych wszystkich lat, które są za nami, a za nami jest nie mniej ani więcej, lecz 31 lat. Rzeki ludzi odwiedziły to sanktuarium, a tysiące, miliony ludzi udało się na wzgórze jedno lub drugie. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i doświadczyli łaski, widząc obłok nadziei, obłok łaski względnie deszczu. W czym tkwi siła Medjugorja? Bracia i siostry, siła Medjugorja tkwi w tych ponad 2 milionach rozdanych hostii w ubiegłym roku. To jest cud, to jest siła i serce tego, co nas gromadzi, bowiem Chrystus jest w centrum życia i wydarzeń. Dlaczego Medjugorje jest piękne? Medjugorje jest piękne tylko dlatego, że oferuje Boga i oferuje nowy początek. Korzystam z okazji, mam nadzieję, że nie weźmiecie mi tego za złe. Ja jako kapłan w tym sanktuarium w Medjugorju mieszkałem i działałem przez 5,5 lat. I każdego dnia od nowa mnie zachwycało, bo Medjugorje daje radość jednostce, daje radość pielgrzymowi, jego rodzinie i całemu światu. Daje nowy początek, radość istnienia, a jednocześnie daje przykazanie, abyśmy poszli na ten świat i powiedzieli, że Bóg żyje. Jeżeli żyjecie z Bogiem, żyjecie w radości. Jeżeli żyjecie z Bogiem, możecie wszystko. Jeżeli Bóg jest w twoim sercu i w twojej rodzinie, jestem pewien, że będziesz szczęśliwym i błogosławionym człowiekiem. Gdybym dziś wieczorem musiał dodać coś jeszcze, dodałbym to o Maryi nigdy dosyć. Wyśpiewano jest w antyfonie i rzeczywiście o niej tak wiele napisano i powiedziano, że człowiek zastanawia się, czy jeszcze można coś powiedzieć, coś dodać. Jednakże Maryja jest zawsze nowa, szczególna, niemożliwa do wyrażenia, a wszystkie myśli o niej i jej synu są niedopowiedziane. Ona nie należy do przeszłości jako wspomnienie, lecz do teraźniejszości, która trwa. W tym czasie odnajduję łączność pomiędzy nią i czasem, w którym żyjemy. Czasem, w którym poucza nas, że nie ma krzyża, że nie ma goryczy człowieka, która nie znajdzie odkupienia. Nie ma grobu, który nie byłby przykryty płytą. Sobór Watykański II mówi, że Maryja, podobnie jak i my, wiodła swoje życie. Wiele trosk rodzinnych i wysiłku. Maryja żyła na ziemi, a nie w obłokach. Nie była pozbawiona wątpliwości, lęku, niepewności, ale wiara w to, że Bóg jest z nią, że ma wobec niej plan, prowadziło ją przez życie. Człowiek lubi porównywać siebie z innymi, ze świętymi i ich życiem. W Maryi odnajdziemy matkę bólu, matkę wiary, matkę nadziei. Matkę, która być może dziś we własnym bólu krączy po tym świecie, ale ta sama matka bólu została wydźwignięta do chwały, co oznacza również naszą drogę. Wszelki czas jest brzemienny, czas Maryi i nasz czas. W każdym czasie człowiek się opowiada, każdy czas niesie swój fiat, zgodę na plan Boży, plan, który Bóg ma względem każdego człowieka. Bóg wychowuje nas, abyśmy zrozumieli swoją misję, misję ojca, matki, pracownika. Wszystko umieszczamy w ramach wiary, a modlitwa jest pierwszym sposobem wyznawania wiary. Modlitwa jest pokarmem dla duszy, czyni spojrzenie bystrem. Pobożność odnawia nasze życie. Wielu mówi, że nie mogą się modlić. A łaska modlitwy jest ci dana, abyś umocnił swoją wiarę. I przybyłeś tutaj, powiedziałbym, do szkoły modlitwy. Zdaj ten egzamin. Rusz w życie i żyj z modlitwą. Życie jest niczym rejs. Morze pełne grzebieni, jak i życie pełne jest nieprzewidzianych sytuacji. Tak jak morze niesie niepokój fal, tak i dusza, rodzina, otoczenie doświadcza i niesie niepokoje. Fale morza i duszy może ukoić jedynie Bóg. Jako dzieci uczyliśmy się, że modlitwa wznosi nasze serce ku Bogu. Przebywanie z mędrcami wznosi nas ku Bogu, a poprzez to stajemy się podobni do Boga w swoim myśleniu, w swoich intencjach i zachowaniu. Przyjmujemy Boże cechy, dlatego Matka Boża mówi nam w swoich orędziach, że modlitwa jest dla nas jedynym lekiem, a droga modlitwy jest jedynym sposobem, który wiedzie do szczęścia. Jak myśleć o szczęściu, jeżeli nie mamy zdrowia, jeżeli opuszcza nas dziecko, jeżeli zagrożone są nasze prawa w pracy? Jak mówić o szczęściu, jeżeli obciążeni jesteśmy grzechem, jeżeli życie stało się pustynią, w której włada prawo mocniejszego? Nie mamy wolnej niedzieli, wspólnej modlitwy i tak dalej. To są wyzwania, z którymi spotyka się Bóg. Wiem, że łatwo to wyliczyć, ale jak temu wszystkiemu się przeciwstawić? Jezus powiedział: szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane. Poleca nam modlitwę, która stworzy naszą postawę i naszą relację. Dziś w Ewangelii mamy czytanie, które toruje naszą drogę do bliźniego i Boga. I mówi: jeżeli zobaczysz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem i najpierw pojednaj się z bratem. Jezus wymaga bezwarunkowego przebaczenia z tego wszystkiego, co znajduje się na drodze braterskiej miłości. Jezus wie, że gniew prowadzi do nienawiści, ona do grzechu, a grzech do śmierci. Jezus tworzy relacje między braćmi na miłości, bo rozgniewany człowiek nie szkodzi innemu, lecz samemu sobie. Gniew zamracza rozum, prowadzi do braku kontroli nad sobą. Gniewny człowiek jest niczym wulkan, który niszczy przed sobą wszystko. Od gniewnego wszyscy uciekają, a obok błogiego człowieka wszyscy się gromadzą. Mądrzy mówią, że błogość i miłość to krewne. Mądrzy mówią, że gdybyśmy przyglądali się cudzym błędom, tak jak swoim, bylibyśmy o wiele łagodniejsi. Byłoby mniej potępienia, więcej sprawiedliwości. Dlatego słowo Jezusa, byśmy nie potępiali, jest pouczeniem w życiu, który wiedzie ku szczęściu. Czytamy w Piśmie Świętym, że Ananiasz modli się za Pawła, który staje się apostołem miłości. Modlitwa rzuca go na kolana i z życia zatrutego staje się lekiem dla dusz, które go słuchają. Jeśli filozofia miała dać ludziom zdrowe rozeznanie, to swojemu bratu. Wybacz temu, który cię uraził. Nie ma bardziej honorowego przykazania i wyniku. Matka Boża, objawiając się, pragnie również, tak jak matka, umieścić pokój wśród braci. Kiedy pytacie matkę i kobietę, co poleciłaby swoim synom, każda powiedziałaby, aby się zgodzili i żyli w harmonii. Dlatego żadne dobra materialne, powierzchnie, kwadraty, sukcesy i porażki nie mogą wpływać na miłość braterską. Bracia mogą mieć nieprzyjaciela, ale nigdy dla siebie wzajemnie nie mogą być nieprzyjaciółmi. Być może wydaje ci się, że straciłeś coś w jakiejś sytuacji, jeżeli nie wybaczyłeś, ale tak nie jest, bo jeżeli przebaczysz, pozyskasz siebie i pokój. Wiemy, bracia i siostry, że żyjemy w świecie, w którym człowiek musi walczyć na śmierć i życie. Jesteśmy świadomi relacji między ludźmi, ale powinniśmy być prowadzeni Ewangelią służenia i przebaczenia. Musimy być prowadzeni miłością, aby ustrzec łaskę i życie, aby osiągnąć minimum zadowolenia w tym, czym żyjemy. Nie wystarczy wymieniać to, co negatywne, to, co nam towarzyszy, lecz jako chrześcijanie powinniśmy przeciwstawiać się temu, co negatywne, z czego wypływa grzech. Wielki Alojzjes Stiepinac pisał: duma męża wymaga, aby nie chwiał się przed czasem, lecz powinien być zdecydowany, by nawet zginąć za to, co uważa za prawdę. A prawdą jest to, że prawdziwego Boga i Jego prawa nie może zamienić żadna fraza czy też ziemskie wartości. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie nie może zamienić szkoła bez Boga. Wstydem jest zgiąć kolano przed fałszem, w którym żyjemy. Bóg dał nam miejsce, gdzie mogę wybaczyć swemu bratu. Bóg dał mi łaskę i chwilę, bym mógł słuchać, co powiększa moją miłość. Bóg daje mi możliwość, abym mógł ponownie pozyskać Jego synostwo i stać się przybranym dzieckiem. Matka Boża wezwała nas do tego, abyśmy wykorzenili swoje złe przyzwyczajenia. Mogę poznać swój grzech, ale również to, by dusza właściwie komunikowała z Bogiem. Przyszłość należy do wiernych, a nie do tych, którzy wątpią, powiedział Pius XII. Bez względu na to, jak ciężkie jest moje życie, bez względu na to, jakie niosę problemy, wiem, że Bóg nie zostawi swoich wiernych. Należy tylko być Mu wiernym. Przyszłość należy do wiernych, a nie do tych, którzy wątpią. Dlatego, bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, podążajmy przez ten świat, mocno wierząc w to, że Bóg i Maryja są z nami i że nigdy nas nie zostawią. Drodzy pielgrzymi, wiem, że wielkie są wasze troski, problemy, trudności i krzyże. Jednakże z krzyża widać dalej, aniżeli spod krzyża. Z krzyża spojrzenie jest szersze, aniżeli spod krzyża. Być może Twój krzyż Cię ocala i przybliża do niej, która sama widziała, jak krzyż jest szeroki i rozstawienie belek. Powrócicie do waszych domów i niech na was będzie widoczne, że byliście na pielgrzymce. Poprzez swój chód oddaliście cześć tej, która jest rodzicielką Syna Bożego. Dlaczego Medjugorje jest piękne? Tylko dlatego, że Matka, błogosławiona Dziewica Maryja, Królowa Pokoju, raz jeszcze, jak 2000 lat temu, oferuje nam Jezusa. A Jezus jest drogą bez Amen.
Pomolimo se.
Módlme się.
Pomolimo se nebesku.
Módlme się do Ojca.